Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Witam Was serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, powiem tak, przywożę Wam serdeczne pozdrowienia z Niewiadomia. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj przyjechać wraz z bratem i wiecie, dzielić się tym, co Bóg czyni przez służbę. Dzisiaj chcę po prostu, wiecie, dzisiaj chcę po prostu jakby Was zachęcić, zaszczepić w Was pasję dla Jezusa. Wiecie, mam 56 lat, ale gorliwość w służbie, gorliwość dla Pana coraz bardziej we mnie się rozpala. Dlaczego? Dlaczego? To nie znaczy, że nie miałem trudnych chwil w swoim życiu. To nie znaczy, że nie było chwil i zmagań, gdzie nie chciałem się wycofać ze służby. Wiecie, przeciwnik zrobi wszystko, jeżeli publicznie wyznasz Jezusa Panem, to wtedy, wiecie, on wpada w agresję. Wiecie, jakich chrześcijan się diabeł nie boi? Anonimowych. Mamy wielu anonimowych chrześcijan, którzy nigdy nie wyznali Jezusa Panem, którzy nigdy nie powiedzieli sąsiadowi, tak, służę Jezusowi. Wiecie, Bóg dzisiaj chce poruszyć moje serce, moje życie i was tutaj, aby te miejsca były zapełnione. To mówię także do swoich braci i sióstr w Niewiadomiu. Od samego początku, kiedy Bóg powołał mnie do swego królestwa, uświadomiłem sobie jedną rzecz, że tam 25 lat temu do Gorzyc przyjechali ludzie, kiedy byłem piąty raz na odwyku, kiedy odbyłem karę w więzieniu za napad z rabunkiem, kiedy nie widziałem wyjścia z tarapatów i wiecie, poszedłem na spotkanie, gdzie przyjechali ludzie i powiedzieli, Zygmunt, Jezus ciebie kocha. I wiecie, Bóg tamtego wieczoru dokonał cudu. 25 lat jestem wolnym człowiekiem. Wiecie, ja kiedy wyszedłem z tego zgromadzenia, ja wiedziałem, że jestem wewnątrz inny, że to nie jest ten Zygmunt, który będzie dalej pił, kradł, zabierał ludziom. To jest ten Zygmunt, który będzie dalej dawał ludziom. Wiecie, tą pasję Bóg zaszczepił we mnie, więc mówię, chcę opowiadać innym o Jezusie. I wiecie, dzisiaj Bóg ma za złe. Wiecie, podjąłem od razu decyzję, Panie, oto jestem, poślij mnie. Wiecie, Bóg zadaje pytanie dzisiaj, czy jesteś gotowy pójść tam, gdzie Bóg cię pośle? Jest to związane z wieloma rzeczami i wyrzeczeniami, ale jest wielkie błogosławieństwo. I chcę wam powiedzieć tylko tyle. Od 2 lat jestem pastorem. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym robić, to być pastorem. Wiecie, ale przez wszystkie sytuacje życiowe, o których powiem, okoliczności, Bóg cię doprowadza do miejsca, w którym chce ciebie mieć. Ale jest jedna zasadnicza rzecz. Twoja postawa i motywacja serca, twoja postawa musi być w wielu sytuacjach prawidłowa. Wiecie, że dzisiaj się nie toczy walka o wewnątrz, na zewnątrz, tylko wewnątrz Kościoła? Ty i ja jesteśmy cząstką Kościoła Bożego na całej ziemi i my poprzez swoją postawę serca coś wnosimy każdego dnia do zgromadzenia. Wiecie, Ananiasz i Safira zapomnieli, to jest Nowy Testament, przyszli do zgromadzenia i coś ukryli w swoim życiu. Wiecie, to zostało objawione i upadli na ziemię, skłamali. Wnieśli do zgromadzenia coś, co się nie podobało do Bogu. Ty i ja każdej niedzieli wnosimy coś do zgromadzenia. I wiecie, Bóg mnie nauczył dbać o czystość serca, o higienę mojego serca. Ale także Bóg ma dzisiaj ludziom za złe, chrześcijanom, także i mnie, księdza Ageusza, że budujemy swoje świątynie, swoje domy tafelkami, a świątynia pańska w gruzach leży. Wiecie, to nie Bóg przyprowadzi tu ludzi do tego miejsca, tu i w Niewiadomiu, tylko ty. Ty masz iść do ludzi w tym świecie i przynieść im dobrą nowinę. Pan Jezus powiedział, wy jesteście solą tej ziemi. Wiecie, sól jest bezużyteczna do momentu, kiedy ona jest w solniczce. Możemy oglądać tą sól, postawić ją na stole i patrzeć na nią, ale ona jest bezużyteczna do momentu, kiedy nie wydostanie się na zewnątrz. Kościół musi być widoczny na zewnątrz, dlatego moją pasją jest głoszenie Ewangelii. Wiecie, Ewangelię głoszę w każdy sposób, gdzie tylko jest możliwe. Uświadomiłem sobie, że ci ludzie 25 lat temu mogli pozostać przed twoimi telewizorami, przy kawie z rodziną. Oni postanowili aż z Wisły przyjechać, było niebezpiecznie, było bardzo źle,
Przyjechali do Gorzyc. Były warunki bardzo niebezpieczne, aby powiedzieć Ewangelię. I wiecie, ja tam wtedy Bóg mnie dotknął, zostałem uratowany. I mam tę świadomość, że nie mogę pozostać w miejscu, że muszę przekazywać tą dobrą nowinę. Tylu ludzi ginie. Tylu ludzi ginie. Przytoczę wam historię pewną. Kto oglądał z was Titanica? Wszyscy? Nie? I wiecie, tam jest, bohaterami jest para kochanków. Wiecie, jest tak bardzo eksponowana, wywyższana, ale wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale tam bohaterem jest ktoś inny w ogóle. Ja tę historię, wiecie, kilka lat temu przeczytałem i byłem wstrząśnięty. To mnie jakby jeszcze bardziej napędziło, aby iść do ludzi. Aby iść do ludzi. Tam w tej historii, na tym Titaniku był pewien człowiek, John Harper, który płynął na Titaniku ze swoją córeczką. To był chrześcijanin. I kiedy, wiecie, kiedy w sytuacji, kiedy oni wszyscy już tonęli, kiedy Titanik był, połowę już był zanurzony pod wodą, w lodowatych wodach oceanu, on miał tą córeczkę i wsadził ją na łódź ratunkową. Mówi, córeczko, kiedyś się spotkamy. Płyń, posadził swoją córeczkę 5-letnią. Wiecie, co ten człowiek robił? W wodach oceanu pływał od człowieka do człowieka i głosił Ewangelię. Mówi, czy jesteś zbawiony, czy jesteś zbawiona? Wiecie, głosił Ewangelię tym ludziom tam w lodowatych wodach oceanu. I wiecie, kiedy rozdawał te kamizelki, zobaczył jednego człowieka i zobaczył, że ten człowiek nie ma kamizelki i mówi, słuchaj, czy jesteś zbawiony? A on mówi, nie, ściągnął kamizelkę, mówi, wiesz, to tobie będzie bardziej potrzebna niż mnie. Kochani, dzisiaj my mamy takie kamizelki. Jezus jest tą kamizelką ratunkową dla ludzi. Wiecie, wiele lat temu, kiedy ta dziewczyna stanęła na konferencji i mówiła, że na Titaniku płynął jej tatuś, że oddał kamizelkę. Wiecie, ona stał ten człowiek, powiedział, to byłem ja, który otrzymał tą kamizelkę. Ten człowiek był już chrześcijaninem. Ten człowiek był już chrześcijaninem. Kochani, drugi przykład z biblijny. Pamiętacie, kiedy w Księdze Królewskiej czterech trędowatych chodziło dookoła murów Samarii? Wiecie, w Samarii w tym czasie była bardzo ciężka sytuacja, ponieważ wróg otaczał ją, Samaria była odcięta od wszelkiej pomocy. Nikt nie mógł tam się wyjść ani się przedostać do nich. I ci biedni trędowaci, chorzy ludzie, dni ich były policzone, okrążali mury Samarii dookoła. Oni wiedzieli dokładnie, jaka jest sytuacja, że tam matki gotowały własne dzieci, że tam była dramat i tragedia, że tam pito mocz i kał jedzono, ponieważ był głód i nikt nie mógł im pomóc. I ci biedni ludzie, ci trędowaci chodzili dookoła murów Samarii, bo kiedy było dobrze, to ktoś wyrzucał resztki jedzenia i to było dla nich jedyne pożywienie i zbierali. I oni robili to codziennie. Wiecie, słaniający się na nogach ludzie, wyczerpani z choroby, może już trąd niejednemu zżar połowę ręki. I oni mówią, tego wieczoru nic nie znaleźli. Uświadomili sobie, że są w dramatycznej sytuacji. Że muszą coś zrobić. Jeżeli pozostaną, to i tak zginą. Ale nawet dla trędowatego było cenne życie. I mówią, działają, coś musimy zrobić. Coś musimy zrobić. Wiecie, i mówią, idziemy do Aramejczyków, idziemy do wroga, może nas zostawi, może się zlituje, może nas nie zabiją. Wiecie, kiedy dochodzą do obozu Aramejczyków, widzą, że obóz jest pusty, że wszystko jest w namiotach i dochodzą do namiotu, gdzie jest żywność. Wiecie, siadają i jedzą. I kiedy się najedli, się nasycili, to Bóg sprawił, że przyszli do tego miejsca, odmienił tą sytuację. Jeden się odzywa, mówi, słuchaj, niedobrze robimy, że tu jesteśmy. Musimy zanieść tą dobrą nowinę tam, za mury Samarii. Tam tysiące ludzi ginie. Nie możemy tak pozostać, bo pociągnięci zostaniemy do odpowiedzialności. Wiecie, pewnego dnia Bóg pociągnie nas do odpowiedzialności. Wiecie, wielu dzisiaj ludzi chrześcijan, powiem tak, wielu z nas śpiewa wspaniałe pieśni, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, kiedy wyznajemy Bogu miłość, kiedy mówimy, jak bardzo Go kochamy, ale zadaję pytanie, Jeżeli kochasz osobę ponad życie, to co, jesteś gotowy dla niej wszystko zrobić? Czy jesteśmy gotowi zrobić wszystko dla Jezusa, jeżeli mówimy, że Go kochamy? Czy jesteśmy gotowi zrobić dla Niego wszystko? Zrobić dla Niego wszystko. Kochani, dzisiaj chciałem was zainspirować. Zainspirować do tego, abyśmy wyszli z Ewangelią. Dlaczego, wiecie, dlaczego dzisiaj Ewangelia jest tak mało skuteczna? Dlaczego dzisiaj nie widać rezultatów i działań ewangelizacyjnych w wielu kościołach? Wiecie, ponieważ potrzebujemy na nowo przeżyć napełnienie Duchem Świętym, ale także przeżyć ponowną miłość. Pan Jezus zarzuca nam, mnie zarzucił kiedyś, że porzuciłeś pierwszą miłość. Wiecie, był moment, kiedy byłem w sytuacji bardzo takiej stagnacyjnej. Wiecie, nie chciało mi się nic, ale wiedziałem, że na początku mojej wiary chrześcijańskiej byłem pasjonatem i nie mogę w takim stanie być. Powiedziałem, Panie, rozpal ogień w moim sercu. Coś zagasiło ten ogień. Wiecie, i powiem tak. W księdze Ezechiela, w królewskiej księdze jest taki fragment, kiedy uczniowie przychodzą do Elizeusza i mówią, Panie, za ciasno nam tu jest. Chcemy wybudować większy budynek, dom. I wiecie, to jest fajny problem, jak w kościele jest już za ciasno. Jest rozwiązanie. Trzeba się zaangażować do pracy. Trzeba po prostu, Ezechiel mówi, idźcie w góry. I oni poszli w góry, mówi, ale chodź z nami też. Wiecie, kiedy budujemy z Duchem Świętym, jest to powodzenie. Zrozumiałem jedną rzecz, że tylko z Bożym namaszczeniem w obecności Ducha Świętego praca może zostać wykonana. Bo Duch Święty nas napędza, Duch Święty nas rozpala. Wielu pastorów, wielu liderów się wypaliło. Dlaczego? Dlatego, że byli sami o własnych siłach. Wiecie, prowadzę dzisiaj wielki ośrodek, trzypiętrowy dom, prowadzę kościół i zawsze powiedziałem, Panie, to nie jest moje dzieło, to jest Twoje. To jest Twoje dzieło. Nie mam żadnej szkoły biblijnej, mam średnie wykształcenie, nie mam żadnego seminarium, co nie jestem za tym. Jestem za tym, aby chodzić do szkół biblijnych, się uczyć. Ale od samego początku powiedziałem, Panie, oto jestem, poślij mnie. Gotowość służenia Bogu, gotowość budowania królestwa Jego, nie swojego. I kiedy budujemy Boże Królestwo, wszystko służy Bogu, to Bóg będzie ci błogosławił. Musimy zrewidować, czyje dzisiaj buduje dom. Pan Jezus, Bóg miał za złe księdza Geusza. Moja świątynia leży w gruzach, a wy budujecie swoje domy. Buduj najpierw Boży dom, to i swój wybudujesz. Wierzcie mi, swój też wybudujesz. I kochani, w tej pierwszej, tej księdze królewskiej zdarzyła się pewna nieprzewidziana historia. Kiedy ścinali drzewa, jednemu z uczniów wyleciała się ostrze siekiery. I wiecie, i teraz tak, czy próbowaliście coś robić siekierą bez ostrza? Nie. Namachasz się, napocisz się, a nie ma rezultatów, nie ma nic z tej pracy. I tak może być w kościele, w naszym życiu. Namachasz się, narobisz, ale nie ma ostrza. Wiecie, te ostrze to jest Duch Święty. Ten ostrze to jest Duch Święty. Powiem wam tak jedno. Wielu wspaniałych braci chrześcijan, kiedy się nawróciło, wiecie, oni kasowali świeckie piosenki, nagrywali chrześcijańskie piosenki. Byli zawsze gotowi do pracy w kościele, w zborze, na każdym spotkaniu modlitewnym byli. Kochali swego pastora, stali za niego murem, wychodzili na miasto, ale pewnego dnia utracili ostrze. Utracili ostrze i ci sami ludzie, których bardzo dobrze znam, powrócili ponownie do muzyki chrześcijańskiej, już widzą wiele wad w pastorze, już nie są na modlitwie. Kochani, jeżeli kocham kogoś, to chcę z nim być jak najczęściej przebywać. A przebywanie w obecności kogoś, kogo kocham, to bycie na modlitwie, to angażowanie się w pracę kościoła, w ewangelizacyjną, to jest, bo tam przebywa Jezus. Kochani, jest jedna prawda też. Jeżeli nie będziesz uczestniczył w tym, czym, w pracy Kościoła, w tym, tam, gdzie Bóg czyni wielkie rzeczy, w pracy dla Boga i będziesz stał z boku, to pewnego dnia staniesz się krytykiem i osądzisz Boże dzieło. A to jest niebezpieczne. Wiecie, to jest przestroga dla mnie. Wiecie, wiele razy byłem w sytuacji, gdzie, wiecie, praca się rozwijała. Raptem misja w Włodzisławiu wśród bezdomnych. Powiedziałem, Panie, potrzebny taki miejsce, gdzie będziemy karmić bezdomnych. Wiecie, praca się rozwija, kolejne pomieszczenie, wielkie cuda, ewangelizacja i ktoś ci mówi, ty nie możesz tego prowadzić. Ktoś przychodzi, jak to mówią przysłowiowo, wiesza kapelusz na gwoździu i mówi, ty nie możesz tego prowadzić. Co wtedy możesz zrobić? Jest to przykre. Ale mówię, Panie, nie rozumiem tego, o co tu chodzi. Ale błogosławię tych ludzi. Poleciały mi łzy z oczu. Panie, strzeż mego serca, aby nie była zadra, zazdrość, zawiść. Wiecie, i zrozumiałem jedną rzecz. Różne trudne chwile, sytuacje w moim życiu, kiedy wyznajemy, że nic się nie dzieje bez woli Bożej, są po to, a nic się nie dzieje bez woli Bożej, że Bóg obróci ku dobremu. Bóg pewne rozdziały, pewien rozdział zamknął w moim życiu, aby przenieść mnie dalej. Wiecie, i nie byłem w takim uporze, w walce z tą osobą, ale błogosławiłem. Wiecie, praca się rozwijała, stu bezdomnych jest karmionych. Jest karmionych. Powracam teraz do tej księgi Ezechiela, do królewskiej. I wiecie, jeżeli chodzisz do kościoła, ale coś utraciłeś, budujesz swoje królestwo, nie jesteś zainteresowany ludźmi, którzy giną. Wiecie, my w niewiadomiu mamy taki werset biblijny, który nam przypomina, do czego powołany został Kościół, to znaczy ty i ja. Ratuj wydanych na śmierć, a ty, który się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj. Kochani, dla mnie dzień, kiedy nie powiem Bogu, komuś o Jezusie, jest dniem straconym. Priorytetem jest dzieło Boże. Priorytetem jest nie twoja praca na drugim miejscu, ale w pracy głoszenie Ewangelii. Nie szkoła, w szkole tak, ważne, ale głoszenie Ewangelii. Wiecie, kiedy jestem w banku, modlę się, abym mógł powiedzieć o Jezusie. Kiedy jestem z córką na placu, ktoś przychodzi, wiecie, to nie wychodzi, ale Bóg, Duch Święty tak ustawia tą osobę, ona mnie ostatnio pyta, co ty robisz w ogóle, czym się zajmujesz? I już jest okazja, aby głosić ludziom o Jezusie. Dlatego wszelkie działanie, które robimy, służy temu, aby ratować ludzi. I kochani, w tym fragmencie jest, oni przychodzą do Elizeusza. Wiecie i co? Elizeusz mówi, gdzie ta siekiera wam upadła? Wiecie, każdy z nas wie, w którym miejscu stracił ostrze. Każdy z nas bardzo dobrze wie, w którym miejscu stracił ostrze. Rąbiesz trzonkiem, ale wiesz, jaka jest przyczyna. Kochani, powiem wam przykład. Kiedy ja służyłem Bogu, wiecie, zawsze może ta postawa komuś się przyda. Kiedyś nawróciłem, 2 lata byłem obserwatorem, uczestnikiem bardzo takim skrzętnym, pilnym. Jeszcze wtedy do Jastrzębia jeździliśmy, pastor Mocha był pastorem wtedy moim. Wiecie, ja z otwartymi ustami słuchałem przekazów Ewangelii. I zadałem sobie pytanie, czy ja kiedyś bym mógł coś takiego mówić, ale kiedy pastor powiedział, była budowa wtedy, czy jest ktoś do pomocy, ja byłem pierwszy. Ja zrozumiałem, że buduje dzieło Chrystusa, że Kościół to jest jedno, że pracuję dla Niego, że cokolwiek robię, to robię dla Niego. Przez 2 lata byłem skrzętnym słuchaczem i zadawałem, jak miałem jakieś pytania, zadawałem. Byłem zawsze gotowy roznosić ulotki, odśnieżyć Kościół, posprzątać, rozbić namiot, krzesła, pomagać. Wiecie, byłem bardzo zaangażowany. Wiecie, kiedy jesteś bardzo zaangażowany, kiedy Bóg widzi twoje serce, twoje szczere serce, będzie cię promował. Nie musisz się promować sam. Nie musisz się przepromować sam. Bóg będzie ci błogosławił. Kiedy twoje serce jest 100% dla Niego, będziesz miał trudne chwile w swoim życiu. Będą sztormy i burze. Wiecie, ja takie sztormy przeżyłem. To nie było tak, że było łatwo. Dlatego myślę, że dzisiaj chciałem się podzielić takimi, powrócić do Kościoła Dziejów Apostolskich. Mamy klasyczny przykład, jak powinien wyglądać Kościół, jak powinna być społeczność. Co cechowało pierwszy Kościół, który był skuteczny. Pamiętacie ten fragment, kiedy przed wylaniem Ducha Świętego Pan Jezus powiedział: oczekujcie obietnicy, oczekujcie obietnicy. Wiecie, wielu posłuchało, a wielu nie posłuchało, bo tylko 120, chyba ich 500 było, tak? Arek dobrze mówi, 120 tylko poszło na górę. Wiecie, było posłuszne, przyjęło tą obietnicę. Pan Jezus wiedział, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wykonać tego dzieła, tej misji, którą nam zlecił. Powiedział: oczekujcie, otrzymacie Ducha Świętego, tego, który mnie wskrzesił z martwych, tego, który jest mocą do tego, aby zwyciężać, aby pokonać diabła. Wielu nie posłuchało. I Pan Jezus, ale zanim powrócę do tego, jest taki klasyczny przykład. Był taki pewien człowiek, który siedział przy świątyni. Przy świątyni i codziennie sadzano go, człowiek chromy. I wiecie, tam przychodzili chrześcijanie, szli do świątyni. I wiecie, w tym wszystkim jest taki jest fragment, który mówi, że ta świątynia była piękna. Wiecie, ona była piękna, ale bez mocy. I wiecie, ci apostołowie chodzili obok codziennie rano w zwyczaju do modlitwy. I wiecie, i oni przyzwyczaili się do pewnej sytuacji, do tego miejsca. Wiecie, możemy się przyzwyczaić do pewnych sytuacji, do pewnych miejsc, nie reagując. Tam był dramat osobisty człowieka. Tysiące dramatów się rozgrywa w Rudzie Śląskiej, w Niewiadomiu, na ulicach. Tysiące jest takich przykładów, ale możemy się przyzwyczaić i nie reagować już na takie sytuacje. Pan Jezus reaguje. Jako Kościół powinniśmy reagować na te sytuacje. Wiecie, kiedy uczniowie oczekiwali, oni byli posłuszni Duchowi Świętemu, oczekiwali, zostali napełnieni mocą. I wiecie, to byli inni ludzie, wypełnieni pasjonaci. I szli podskakując i przyszli, wiecie, ten następny raz mówią: słuchaj stary, szaleńcy dla Jezusa, nie musisz tu siedzieć, w imieniu Jezusa powstań i chodź. Mieli moc, usłużyli temu człowiekowi w mocy. Wiecie, dlatego też, że Duch Święty daje nam wzrok Jezusa, a On ten wzrok widzi wszystkich potrzebujących. On wychodzi do nich. Drugi przykład. Wracała pewna grupa chrześcijan, kapłan Lewita, z wielkiego przebudzeniowego spotkania w Jerozolimie. Wiecie, Pan Jezus mówił, wstał, mówi: kto pragnie, niech otworzy swoje serce, da mu żywej wody, wytrysną w żywe wody. On mówił o Duchu Świętym. Wiecie, niewielu przyjęło tę obietnicę. I to było widać po reakcji tych dwóch, Lewita i kapłan, ci, którzy powinni się zatrzymać, widząc człowieka w rowie leżącego, poranionego, oni przeszli. Nie pochylili się na nim. Wiecie, Kościół jest do tego powołany, ty i ja, abyśmy się pochylali na potrzebującymi. Abyśmy się nie przechodzili obojętnie. Ale jest jedna różnica. Kapłan i Lewita nie mieli tego, co miał Samarytanin. Nie mieli wina i oliwy. Ani bez obecności, bez Ducha Świętego, bez namaszczenia nie jesteśmy w stanie pomóc tym ludziom. Bo dzisiaj chrześcijanin namaszczony Duchem Bożym modli się przychodnie o ludzi potrzebujących. Gdziekolwiek ludzie mówią o problemach, ty kładź rękę i módl się. Usługuj. Wino, radość. Wino, radość też. Nasze oblicze. Radość jest takim lekarstwem też. Dzisiaj jest, wiecie co, wiele sposobów, aby działania Kościoła były skuteczne. I to jest dobre. Dobre jest wyjście ewangelizacyjne, dobre jest wszelkie rozdawanie ulotek, wszelkie spotkania. To jest dobre, bo wszystko, co służy Ewangelii, jest bardzo dobre. Ale co cechowało pierwszy Kościół? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że ty i ja jesteśmy częścią Kościoła tego Bożego, tego dużego Kościoła duchowego. Inaczej jeszcze powiem, że zanim przejdę do tego. Wielu jest wspaniałych chrześcijan kochających Boga. Wiecie, z tym kochaniem to jest różnie. Bo wiecie, ja powiem tak, kocham swoją żonę i wszędzie o niej mówię. Szczycę się nią. Czy co nam coś ktoś nie mówi? Na pierwszym miejscu co kto powinien być? Bóg. Jezus. Jezus na pierwszym miejscu. Wielu wspaniałych chrześcijan zaangażowanych, wiecie, służących Bogu, dawających dziesięciny i ofiary. Wiecie, Kościół. Kościół to też pewnym cechą Kościoła była właśnie ofiarność. Przede wszystkim Kościół, który przede wszystkim się modli. Wiecie, od samego początku, kiedy zakładałem wszelkie misje, powiedziałem, rozpoczynamy od służby modlitwy. Coś, co rozpoczyna bez modlitwy, jest narażone na zniszczenie ze strony przeciwnika. Dlatego mamy służbę modlitwy, mamy służbę wstawienniczą. Sam się modlę. Wiecie, jeżeli Pan Jezus modlił się, wczesnym rankiem wychodził na pustkowie, to tym bardziej ja powinienem się modlić. Wiecie, jeżeli się modlisz w domu, wychodzisz na pustkowie, to nie jest dla ciebie problemem przyjść do zboru, kiedy Kościół się modli. Jeżeli się nie modlisz, nie masz pragnienia przyjścia do Kościoła. To się przekłada na całą społeczność. Wiecie, kiedy oni oczekiwali, został wylany Duch Święty i pierwszym symptomem było, że to był Kościół, który codziennie się zgromadzał na modlitwie. Codziennie się zgromadzał na modlitwie. Modlitwa, wiecie, ma, to jest przebywanie w obecności Bożej. To jest przebywanie w obecności Bożej. To jest budowanie relacji. Przede wszystkim pierwszą cechą, czytajmy w Dziejach Apostolskich, było to, że składali z wielką mocą świadectwo. Osobiste świadectwo twoje jest ewangelizacją. Może nie jesteś powołany jako ewangelista, ale osobiste świadectwo każdy powinien składać, mówić o Jezusie. Wiecie, kiedy wiesz, że obecność Pana jest nad tobą, to nie musisz się o nic martwić. Duch Święty Pański jest nad tobą, prawda? Wiecie co, przede wszystkim zrozumiałem jeszcze jedną rzecz. Słowo Boże mówi, że wszyscy zostaliśmy powołani już w łonie Matki, zaplanowani przez Boga. Czy wiecie, że ci ludzie, którzy jeszcze nie znają Boga, w więzieniach, może prostytutka w lokalu nocnym, złodziej, ten, który cudzołoży, tylko że oni są też powołani, ale oni o tym nie wiedzą, jest jeden problem. Od kogo oni się dowiedzą o tym? Od kogo oni się dowiedzą o tym? No, powinni się dowiedzieć od ciebie i ode mnie. Od ciebie i ode mnie. Że są powołani do tego, aby iść i głosić Ewangelię, że jesteśmy my powołani, aby przekazać tą dobrą nowinę. Pan Jezus zostawił nam taki, wręcz uważam, że to nie jest prośba nawet, to jest rozkaz. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Idźcie, to jest tryb rozkazujący. To dotyczy nie ludzi nawróconych, ludzi nawróconych, którzy znają Ewangelię, aby przekazywali tą dobrą miłość, aby ratowali ludzi z piekła. Dlatego my robimy wszystkie te działania. Otwarty został dom dla bezdomnych. Wiecie, to nie stało się tak od razu, że powstał taki wielki, wielki dom. Latami zmagań, modlitwy, Bóg błogosławił, Bóg pomagał nam i wiecie, Bóg jest Bogiem, który jeżeli budujesz Jego królestwo, to powiem tylko tyle. Będzie płacił rachunki, będzie pomagał ci, abyś realizował Jego plan budowania Kościoła, tego duchowego. On będzie płacił rachunki. I wielu się zastanawia dzisiaj, wiecie, ja motywuję, ja chcę zmotywować, ja chcę zaszczepić was taką pasję, takie, wiecie, coś, abyście, wiem, że dzisiaj największym wrogiem chrześcijan jest strach. Dzisiaj będziemy się modlić, aby ten strach opuścił, wiecie. Ja rozmawiałem z wielu ludźmi, mówię, wiesz, my się przybieramy, my i chcemy, wiecie, Filip dla mnie jest takim klasyczną zachętą. Facet, który był normalnym wierzącym, wiecie, nawróconym człowiekiem, pokającym Boga, poszedł do Samarii. I co było? Bóg czynił wielkie rzeczy przez niego, bo Filip mówił i czynił, a nie tylko mówił. Wiecie, Duch Święty jest dany nam po to, aby wypełnić misję Jezusa. Pan Jezus powiedział, w jego miejsce poselstwo sprawujemy. Niepotrzebny nam Duch Święty, kiedy siedzimy w domu, ale Duch Święty chce na nowo rozpalić ogień w twoim sercu. I wielu się zastanawia, no chodzę do kościoła, daję ofiary, dziesięcinę, ale coś w moim życiu szwankuje. Coś jest nie tak, czegoś mi brakuje. Coś tak w ogóle widzę, że ten ogień Boży płonie się ledwo, ledwo we mnie. I zadaję pytanie, czy głosisz Ewangelię. Niegłoszenie Ewangelii jest nieposłuszeństwem. A nieposłuszeństwo w Biblii co jest uważane? Gorsze od czego? Wiecie, w liście do Rzymian Bóg mówi, że chce przyprowadzić narody do posłuszeństwa wiary. On nie chce mieć wierzących, ale posłusznych wierzących. Wielu dało się diabło szukać, bo jeszcze to mi się przydarza, to i to. Jakże Bóg mnie może użyć? Ostatnią osobą, którą Bóg mi miał użyć, to mnie. Wiele razy zgrzeszyłem, wiele razy upadłem. Wiecie, przychodzę do Boga i mówię, Panie, jest mi bardzo przykro, że to zrobiłem. Jest mi bardzo źle. Jestem Jego dzieckiem. Ta świadomość. Wiecie, Dawid miał tą świadomość. Wielu diabeł zatrzymał przez ich przeszłość. I diabeł zawsze będzie ci przypominał, żeby cię zatrzymać twoją przeszłość. I on ci nawet wmiesza część prawdy. Pamiętacie, jak Szymei, Dawid szedł z wojskiem. Potężna armia idzie, sam król na czele. I chłopek roztropek rzuca na niego przekleństwa, rzuca kamieniami. I mówi, mężu zbruzgany krwią. Czy on nie powiedział część prawdy o Dawidzie? Powiedział część prawdy. Co Dawid robi? Wiecie, wielu towarzyszy jego chciało uciąć głowę temu Szymejemu. Ale Dawid mówi, nie, nie. Dawid miał tą świadomość, że każda sytuacja, w której się znajduje, Bóg o niej wie. Ale ta sytuacja zmieniała serce Dawida jeszcze w większą miłość do wrogów, nieprzyjaciół. On mówi, zostawcie go. Gdyby Dawid zareagował, tak jak wielu z nas, by zaczęło się bronić, by zaczęło, wiecie, to byłby przegrał. To byłby przegrał. Ale on mówi, nie, 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 nie. Wiecie, kiedy zaczynałem pracę z bezdomnymi? 10 lat temu, kiedy nie miałem samochodu, jeździłem z walizką, 3 przesiadki, ledwo koniec z końcem, nie miałem wtedy pracy, bo dopiero od 2 lat jestem na etacie, tak naprawdę nawet nie kościoła, jeszcze stowarzyszenia, które prowadzę, ale pracowałem 18 lat, 20 lat zawodowo i nic mniej efektywnie nie służyłem jak teraz. Przychodziłem z pracy, prowadziłem też jako... I wiecie co, i przyszedł moment, kiedy ci sami ludzie, którzy stanęli, mówili, będziemy cię wspierać. Wiecie, diabeł próbował mnie zatrzymać przez to, że oskarżono, skrytykowano. Wiecie, ale ja patrzyłem ciągle, co się dzieje w moim sercu. Nie walczyłem z nimi. Bóg zawsze mówił, nie walcz z ludźmi. Miej do nich miłość. Zawsze kontrolowałem, co jest w moim sercu. I zawsze dbałem o czystość serca. Było ciężko, wiecie, jeżeli ktoś ci mówi, że szkaluje cię, rzuca oszczerstwa niestworzone. Ten, który miał cię wspierać, ten, który miał ci pomagać. Raptem wszyscy się odsuwają od ciebie i zostajesz sam. I może tak być w twoim życiu, że wszyscy się odsuną, ale Jezus się nie odsunie. Wiecie, ja 20 lat Wszystko się rozwija. Wszystko idzie do przodu. Bóg jak trzeba, to da. Ci ludzie stracili czujność swego serca. Pozwolili zazdrości, oszczerstwom zagościć w ich sercu. To ich zniszczyło. Wiecie, dzisiaj o nich nie słychać nic. Nie wiemy o nich nic. Ale co zrobiłem? Poszedłem na żniwo Pana. Wiecie, dochodzimy do kolejnego problemu. Żniwo wielkie, a robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. I dzisiaj powiem tak, jest wielkim błogosławieństwem, kiedy wychodzisz na żniwo Pana. Zapiszę wspaniałą historię i będziesz miał w swoich rękach owoce. Kiedy staniesz przed Bogiem, nie staniesz z pustymi rękami. Nieuczestniczeniu w żniwie Pana to bycie niezbieranie owocu, niezbieranie owocu. Już powiedziałem, dzisiaj prośmy Boga, aby nas dzisiaj pobudził do takiej gorliwości, aby rozpalił na nowo ogień Boży w nas. Wiecie, pewne rzeczy mogą odciąć nas od dopływu mocy Bożej. Mogą nas odciąć od dopływu mocy Bożej i możemy to wszystko, co robimy, robić. Wiecie, wiele rad też, kiedy byłem w takiej, można powiedzieć, sytuacji jak Eliasz, chciałem się wycofać. Możesz robić dobre rzeczy, na pozór widoczny, wiele szumu, takiego dobrego, ale bez obecności Bożej. Możesz robić sam. Zrozumiałem, że muszę dopuścić Ducha Świętego, aby On był obecny. Wiecie, Duch Pański jest nade mną. Duch Pański jest nad wami. I muszę sobie, wiecie, codziennie spojrzeć w swoje serce. Czy nie mam do kogoś jakiejś urazy? Czy może jest coś, co zamknęło przewód dopływu mocy Ducha Świętego do mego życia? To może być zazdrość. Czy wiecie, kiedy praca się rozwijała, był pewien człowiek, który się nawróci w tym okresie, co ja. Nigdy z nim nie byłem pokłócony. Nigdy z nim nie miałem jakiejś zwady. Chodził do kościoła do Filadelfii tak jak ja. Mówiliśmy cześć, przywitaliśmy się, ale wiedziałem, że coś między nami jest nie tak. Wiedziałem, że coś, wiecie, i on po wielu latach, popatrzcie, jak diabeł go oszukał, jak przez wiele lat wyłączył od służby dla Pana. Przyznał się pewnego dnia z łzami w oczach, mówi: Zygmunt, nienawidziłem cię, chrześcijanin to mówi, bo widziałem, co Bóg czyni przez ciebie, zazdrość mnie zżerała i nienawidziłem cię. Kochani, ten problem nie jest nam obojętny. To było w pewnej rodzinie. W tej rodzinie było dwóch braci, Kain i Abel. Wiecie, i tam Kain kochał Boga, dla niego składał wszystko, co najlepsze. Wszystko, co najlepsze. Składał ofiary. Wiecie, że my też codziennie składamy nasze ofiary dla Boga. I wiecie, ale Kain kochał Boga i te ofiary Bóg przyjmował. Kościół składa ofiary. Kościół też powinien być ofiarny i składać najlepsze ofiary Bogu. Bo to jest wynikiem, czy będziesz błogosławiony, czy twoja rodzina będzie błogosławiona. Nawet uwielbienie jest ofiarą, którą składasz. Bo jeżeli składasz czystego serca, to Bóg tą ofiarę przyjmie. I wiecie, oni składali te ofiary. Co zrobił Kain, Abel? Miał najlepszą owieczkę, wybrał. To, co miał najlepszego. Klasy S, super. I złożył to Bogu. I wiecie, pisze, że Bóg wejrzał na serce Abla i na jego ofiarę. Wiecie, jest jedna kolejność. Kiedy składamy nasze ofiary, Bóg najpierw patrzy na serca, a nie na ofiarę. I drugi składał ofiarę. Wiecie, te ofiary w kościele to może być ofiara pieniężna. Wiecie, jeżeli dajesz o kolektę, to czy się cieszysz, że dajesz? Czy się cieszysz, że dajesz? Czy wiecie, w Nigerii, kiedy byłem, to oni jak składali ofiary, to oni tańczyli, oni pląsali, wiecie, ubogo żyją, oni pląsali cały kosz, wiecie, oni pląsali, kiedy składali ofiary. Czy jak składasz ofiarę, to tak ściskasz tego, że mu, z tego, co tam jest, mu łzy lecą. Takiej ofiary Bóg nie przyjmie. Czy cokolwiek robisz, robisz jak najlepiej. Jest to ofiara. Nasze finanse, nasza praca. To wszystko, czy to jest ta ofiara, którą Bóg przyjmuje. Kochani, chcę się podzielić wam, że Bogu nie jest obojętne, w jaki sposób składasz ofiarę i co jest w twoim sercu. Nauczyłem się jednej takiej rzeczy, że Bogu składamy ofiary. Wierzcie mi, że nie jest sztuką składać wtedy, kiedy masz dużo, ale kiedy masz mało. To jest wyższa szkoła jazdy. To jest, wiecie, to jest pokazanie Bogu, ja cię ufam. Wiecie, pewnego dnia, kiedy składałem ofiarę, bo byłem młodym chrześcijaninem i mówię, Boże, mam tylko 100 zł, ani za mieszkanie zapłacić, ani zapłacić za to. Mówię, ale ci to staje z radością. I wiecie, dałem mu te 100 zł po nabożeństwie, wiecie, mam kopertę w kieszeniu, 1000 zł. W kopercie nie wiem od kogo do dzisiaj. Takie Bóg rzeczy czyni. Wiecie, nie chcę się chwalić, ale wspierać, możemy różnie składać ofiary. Nauczyłem się jednej rzeczy w kościele. Mówię, Boże, w które miejsce mamy siać jako ludzie bezdomni, jako kościół, który bazuje na ludziach bezdomnych. Wiecie, żyjemy w obfitości. Bo składamy wtedy z tej niedostatku. Wiecie, Bóg błogosławi, tak jak ta wdowa, która miała ostatni grosz. Ona, mój Pan Jezus mówi, dała najwięcej. Wiecie, kiedy jeden pastor powiedział, mówi, ja już nie daję dziesięciny, ja daję więcej jak dziesięcinę. Wiecie, kiedy masz problemy finansowe, to zastanów się, czy jesteś ofiarny, czy składasz dziesięcinę. Pierwsze pytanie. To jest coś, z czego Boga okradamy, jeżeli nie składamy. Nieskładanie dziesięciny jest okradanie Boga. Wiecie, to jest prawdą. Wiecie, moja żona, kiedy idziemy do marketu, to ona mi pozwala wózki brać. Wiecie dlaczego? To nie jest chwalenie, ale ja chcę, wiecie, poprzez to, że nie biorę tego 2 złote z wózka, błogosławić kogoś, kto nie ma na bułkę. I nieważne, kto to weźmie, te 2 złote. Nieważne, kto to weźmie. Tu chodzi o ciebie, o twoje serce wolne. Wiecie, często się zastanawiamy, no dam mu, no, pewnie przepiję, wiecie, pewnie to, wiecie, no dziesięcina, no nie stać mi. Kochani, ja powiem tak, pierwszy rachunek, który płacę, to nie... To jest pierwszy rachunek, który płacę Panu. Ofiarność. Ofiarność towarzyszyła pierwszemu kościołowi, wiecie. Oni sprzedawali wszystko. Tu nie chodzi o to teraz, żebyś sprzedał swój samochód. Ale ofiarność. To się przejawia w składaniu naszych finansów, ale także ofiarność bycia tam, gdzie Kościół jest zaangażowany w misję, ewangelizację i te wszystkie działania, wspieranie pastora. Wykonujemy dzieło Boże. Wykonujemy dzieło Boże, do którego ciebie i Bóg mnie powołał. Czy gdyby 25 lat temu ktoś powiedział mi, byłem w Gorzycach, po odbyciu kary w więzieniu, 5 razy odwyk, esperal wszyty, nic nie pomogło, straciłem dom, rodzinę, nie miałem nic, nie chciało mi się żyć, że będę w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Ten powiedział, ty jesteś chyba kopnięty. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Kochani, twoje powiedzenie Bogu tak, Panie, oto jestem, użyj mnie, jestem gotowy zapłacić cenę, nie martw się. Bóg cię wyciągnie z każdych tarapatów. Bóg ci pomoże. Będziesz się rozwijał. Wiecie, dzisiaj wielu patrzy i mówi, to jest chyba niemożliwe. Moje nawrócenie, powiedzenie Bogu tak, oto jestem, miało wpływ na rozwój Kościoła w Wodzisławiu. Kiedy powstała grupa, zabierałem ich na rynek. Wielu było osaczonych strachem, wielu dostawało biegunki. Graliśmy na rynku, śpiewaliśmy i Bóg uzdrawiał z chorób na środku rynku. Wiecie, pociągałem ludzi do wszystkiego. Nim każę coś komuś zrobić, najpierw robię sam. I wiecie, to co płonie w moim sercu, to jest to, że Bóg chce na nowo. Dzisiaj byłeś wiele lat temu może bardzo gorący dla Boga, dla Jezusa. Byś dla Niego wszystko w stanie zrobić. Ale coś powstrzymało Cię lub ktoś lub coś, zrewiduj swoje serce. Może to być zazdrość, może to być jakieś w stosunku do kogoś nieprzebaczenie. Wiecie, każdy grzech, każda nieczystość powstrzymuje nas, aby pójść dalej. Nie pójdziemy dalej. Nie pójdziemy dalej. Dlatego każdego dnia badam swoje serce, klękam przed Bogiem, mówię: Jezu, co dzisiaj było? Czym Cię mogłem zasmucić? Może muszę kogoś przeprosić, pójść. Wiecie, prowadzę ośrodek dla ludzi bezdomnych, jest 50 osób w tej chwili przeszło, przychodzą matki, dzieci i wiecie, kiedy się pomylę, to publicznie mówię: słuchajcie, pomyliłem się, przepraszam. Oni wiedzą, że nie jest, że ja mówię ciągle, bez Jezusa jesteśmy cienkie bolki. Nie jestem nikim lepszym niż wy. Gdyby nie Jezus, nie było ty by mnie dzisiaj. Wiecie, kiedy uczniowie... Pan Jezus mówi: słuchajcie, zostawcie tłum. Nakarmił 5000, mówi: zawiorę was do miejsca, w którym jeszcze nie byliście. Wiecie, kiedy wsiadł Jezus, to już tak na koniec, wsiadł z nimi do łodzi, coś się wydarzyło nieprzewidzianego. Wiecie, zaskoczyła ich burza. To nam mówi, że kiedy będziesz szedł z Jezusem, będziesz podążał za Nim, będą w twoim życiu sztormy i burze. Wiecie, ta burza i sztorm nie przyszło, bo także Duch Święty jest wiatrem, Duch Święty ma moc, ale to przyszło z ziemi. To przyszło z ziemi. Co z ziemi, to jest, wiecie, od przeciwnika, który chciał zniszczyć, który chciał, wiecie, nie dopuścić do tego, aby uczniowie dopłynęli do miejsca, o którym mówił Pan Jezus. I wiecie, jest jedna różnica, że w tej łodzi, w której oni płynęli, był Pan Jezus. I zastanów się dzisiaj, czy w łodzi, którą płyniesz, jest Pan Jezus dalej w twojej? Popatrzcie, obok towarzyszyły inne łodzie, nie? Ale tylko w jednej był Jezus Chrystus. I popatrzcie, kiedy zaskoczyła ich burza, kiedy przyszedł potężny sztorm, tylko jedna łódź ocalała i dopłynęła do celu, w której był Jezus Chrystus. O tych, które płynęły obok, nie wiemy nic, czy potonęły, czy zawróciły. Jeżeli będziesz z Jezusem, a to jest związane z pójściem na żniwo, zaangażowaniem w pracę w kościoła, ocalejesz. Zapisana zostanie wspaniała historia. Wiecie, oni dopłynęli do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byli. Wiecie, wiele kościołów wzdryga się od pracy z ludźmi biednymi, bezdomnymi. 20 lat temu Bóg przemówił do mnie: kościół, który nie pracuje, nie pomaga ubogim, biednym, okrada się z Bożego błogosławieństwa. Nie zauważa tych ludzi. Wiecie, możemy udawać, że ich nie widzimy, ale oni są. Oni są każdego dnia. Jest ich coraz więcej. Jest dramatyczna sytuacja ludzi. Do nas przychodzą kobiety z ulicy, kobiety w ciąży z dziećmi. I możemy zauważać, że ich nie ma. I gdzie oni dopłynęli tak naprawdę? Było niebezpiecznie. Dopłynęli do Genezaret, na cmentarz, gdzie był człowiek, który się nie kąpał może pół roku, który śmierdział, cuchnął, ale miał pragnienie zmiany życia. I mi się paliła iskierka. I Pan Jezus przypłynął do tego człowieka, do jedynego. Inaczej przypłynął do bezdomnego. Wiecie, dlaczego mam błogosławieństwo tej pracy wielkie? Bo akurat pomagam ludzi z tego środowiska. Chociaż Kościół jest dla wszystkich ludzi I moje głoszenie jest głoszeniem uniwersalnym, bo Pan Jezus był uniwersalny w głoszeniu. Przyszedł do trędowatego, ale przyszedł i do Nikodema. Jako chrześcijanie powinniśmy zauważać ludzi wszystkich. Chciałbym, byśmy powstali, wiecie, to tak krótko takie słowo zachęty z moich takich, miałem troszeczkę może coś innego, ale jak widzę, że Bóg pokierował w innym kierunku. Wiecie, ja bym powiedział coś, powiem tak, dzielę się tym, czego doświadczyłem, co przeżyłem. I powiem tak, jeżeli będziesz służył Bogu, będziesz miał problemy. Przyjdzie atak niespodziewany, ale Bóg cię zachowa. Kochani, jako już człowiek, który służył Bogu, powiem tylko na koniec, przyszli do mego życia atak. W jednego dnia, niespodziewanie, znienacka, jak ta burza, która się zerwała, chciała zatopić te łodzie, ale jedna ocalała, w której był Jezus Chrystus. Dlatego, że Jezus był w mojej łodzi, dlatego ocalałem. Jednego dnia umarł mi tata, odszedł do Pana, bo był wierzącym człowiekiem. Przyjechała osoba, była żona, która mówi, że odchodzi. Wzięła trójkę dzieci. Straciłem pracę. Kochani, to dotyczy też ludzi wierzących. Te same problemy są. Te same problemy są i u ludzi wierzących. Wiecie, Dawid miał potężne problemy, ale Bóg mnie podniósł, wiecie, i dalej idę do przodu. Chciałbym o was się pomodlić. Chciałbym, abyśmy po prostu modlili się teraz. Chciałbym może się pomodlić, jeżeli pragniesz, aby Duch Święty... Wiecie, ja jestem pasjonatem. Kiedy mówię o Bogu, kiedy zaczynam mówić o Jezusie, to czuję, jak Boża obecność wstępuje, jak Duch Święty prowadzi mnie. Jestem pasjonatem. Jezus jest moją pasją. Chcę ci udzielić troszeczkę coś z tej pasji może poprzez modlitwę. Chcę zaszczepić w tobie pasję. Jeżeli chciałbyś tej pasji troszeczkę, ja wiem, że Duch Święty chce na nowo nas rozpalić, abyśmy poszli do tego miasta, abyśmy nie byli obojętni, ponieważ jesteśmy Kościołem, do tego, aby Kościół nas został powołany do tego, aby wyjść. Pan Jezus był na zewnątrz. Każdego dnia był na zewnątrz wśród ludzi. Dlatego mamy być na zewnątrz. Mamy przynieść tą dobrą nowinę. Czy potrzebujesz modlitwy? Może jest w twoim życiu zgubiona ostrze siekiery. Kiedyś byłeś gorliwy. Ale coś się wydarzyło w twoim życiu i ty o tym dobrze wiesz. Jeżeli to jest jakiś grzech, nieprzebaczenie, zazdrość, złość, nie wiem, co może być. Tak naprawdę dobrze wiemy, co spowodowało, że się wycofaliśmy. Może ktoś nas zraził, zranił. Kochani, to o ciebie tu chodzi, nie o tą osobę. Uporządkuj swoje serce, oczyść. A Bóg się zajmie tą drugą osobą, ale ty dbaj o stan twojego serca, aby Bożej mocy dopływ był ciągły i ciągły i ciągły z nieba. Halleluja. Jeżeli chcesz, abym o ciebie się pomodlił, to podejdź tutaj, chciałem się pomodlić z radością, aby Bóg cię użył, aby Bóg cię rozpalił na nowo w tej wizji pasji. Wiecie, ja mam pasję dla Jezusa i chcę udzielić wam z tej pasji. Będą problemy, ale będziesz Boga oglądał zwycięskiego. Kochani, jeżeli nie pracujesz dla Boga, to jak możesz widzieć Jego cuda? Poprzez problemy, trudności widzisz cuda, które On czyni. Widzisz cuda, które On dokonuje. Kochani, jestem bez Jezusa nikim. Jestem prostym człowiekiem. Kocham Go. Gdzie nieraz mi brakuje słów, mówię, Panie, proszę Cię, pomóż mi. Wiecie, to jest poleganie na Duchu Świętym. Halleluja, halleluja, halleluja. Kochanie, chciałbym się modlić teraz o was. Kochanie, nie będę się modlił długo, ale chciałem, aby ta pasja, przekazać wam pasję, niech Duch Święty zaszczepił was tą pasję dla Jezusa. Kiedy mówię, że kocham Jezusa, to znaczy, że jestem dla Niego w stanie wszystko zrobić. Dla kogoś, kogo kocham, to zrobię wszystko, prawda? Halleluja.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy do naszego kościoła przy placu Chopina 3 w każdą niedzielę o godzinie 11:00.